Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku.
Po raz drugi. Po obiedzie jest tak, że zawsze głowa taka bardziej skłonna do tego, żeby lecieć, także proszę się nie krępować. Będę starał się nie przeszkadzać. O ile przed obiadem mówiliśmy sobie o tak ogólnie o modlitwie, to za chwilę będzie konkretne świadectwo o tej modlitwie, które miało być, ale się za bardzo rozgadałem. A teraz chciałbym zaproponować fragment Pisma Świętego. I teraz na jakiej zasadzie? No, nie będę mówił, jak się modlić Pismem Świętym, bo nie potrafię. Różne są metody. W takim skrócie można by powiedzieć o krowie. To ojcowie Kościoła mówili o krowie, że takie cztery etapy. Krowa najpierw jest na pastwisku, prawda? Je trawę, żeby nie powiedzieć wciąga trawę. Je tą trawę, to jest pierwszy etap, prawda? Czyli człowiek bierze Biblię i ma ten pokarm duchowy tutaj. Później ta krowa, tak jakby tą trawę miele, ma cztery żołądki, tak? Chyba to jakoś tak, i od jednego do drugiego. Także to jest proces, czyli to pierwsze to było lekcjo, czyli czytanie. Drugie to jest medytacja, czyli zastanawianie się. I tu różne są pytania, jak ten tekst odnosi się do mojego życia, co takiego szczególnie mnie dotknęło w tym tekście, co jest nowego, co mnie inspiruje, jak to się do konkretnej sytuacji, w której żyję, odnosi. Także zastanawianie się, przeczytanie, wracanie do tego tekstu, zastanawianie się, podkreślanie, różne metody są. Warto podkreślać, ale też warto mieć dwa egzemplarze, żeby w jednym podkreślić i za drugim razem, żeby to już nas nie... Bo tak jakby jak już jest podkreślone, to się rzuca w oczy i tak jakby nic innego już nie istniało, prawda? Także warto też czasami przeczytać niepodkreślone. Papież, to już mówiłem ostatnio, że w tym dokumencie o Piśmie Świętym, który wyszedł jako adhortacja po synodzie biskupów, mówił, zalecał czy prosił o to, żeby się uczyć na pamięć pewnych fragmentów Pisma Świętego. To, co u protestantów jest normalne, prawda? Jak spotkamy protestanta, to on zaraz nam zacznie rzucać tekstami, namiarami i w ogóle my ojej. Nie? Ale też się nie przejmować tym bez przesady. To po to mamy Pismo, żeby z niego czytać, a nie żeby wszystko znać na pamięć. No i wreszcie trzecia, no krowa daje mleko, prawda? Czyli tym mlekiem to jest oracjo, czyli modlitwa, mówią mnisi. Czyli żeby tak zawsze ten tekst prowadził do modlitwy, do takiej jedności z Panem Bogiem. I teraz powiem, czemu zawsze ma prowadzić do modlitwy. To przykład ojca Kwietnia, jeden z Dominikanów mówił, że napisał fajnie, że kiedy uczyli ich tak jakby modlić się w seminarium, tam w klasztorze, w nowicjacie, no to ten ojciec duchowny im nic nie mówił, jak się modlić, jak się modlić. No i tak on szukał i wreszcie odnalazł. Aha, znalazł tą medytację metodą ignacjańską, a więc trzeba sobie wyobrazić sytuację, nawet poczuć zapachy, dotknąć i tak dalej. Później co z tego wynika i tak dalej. I mówi, pół godziny minęło i ja byłem zafascynowany, no wspaniale tą medytację odprawiłem. Ale właściwie mówię, no medytację odprawiłem, na kartce miałem zapisane, ale właściwie się do Pana Boga nie pomodliłem. Nie? Ten czas minął, ja nawet nie zwróciłem uwagi, że jestem przed Panem Bogiem. Tak byłem sobą zachwycony i swoją medytacją. Dlatego ja tak mówię ostrożnie z tym, żeby zawsze ta medytacja prowadziła do modlitwy. Dziękczynienia, prośby, uwielbienia, zależy co tam w sercu zagra. No i później, że tak powiem, to mleko jest pakowane w kartoniki, idzie do dzieci w szkole, prawda? Czyli tak jakby też ten tekst ma prowadzić do tego, że ja otwieram się na wspólnotę i to jest to akcja, czyli działanie, prawda? Nie, że przeczytam i czytam iść ty, czyń podobnie, teraz się pomodlę i idę spać. Nie no, mam działać, prawda? I to tak w takim skrócie, różne są te metody, nie o tym chcę mówić, bo tak jakby to możemy znaleźć wszędzie. Dzisiaj wybrałem taki fragment, który wiele razy słyszeliśmy. I chciałbym ten fragment przedstawić egzegezę tego fragmentu, czyli to, co się tak jakby z tego fragmentu można wycisnąć. Nie wszystko oczywiście, bo nie ma czasu, a zresztą tekst biblijny jest tak bogaty, że jeszcze tysiące pokoleń po nas będą mogli z niego korzystać, coś nowego odkrywać. Ale chciałbym tak jakby wejść w głąb, żeby pokazać, że z tekstu, który my doskonale znamy, bo to też jest takie niebezpieczeństwo, niedziela, Ewangelia, prawda? A jutro będzie, co tam jest, Adwent, tak? Zaczynamy Adwent. A pewnie ten Jan Chrzciciel znowu na tą pustynię wyjdzie, nie? I tam albo Jezusa będą na tej pustyni kusić. No właściwie to już wiem, o co chodzi, nawet nie muszę słuchać, prawda? Przecież już to czytałem, słuchałem 100 razy. I teraz chciałbym tak jakby pokazać od drugiej strony, pokazać po pierwsze, że tekst biblijny łączy się ze sobą i że Pismo jest całością. Że nie jest tak, że jeden tekst tak jakby jest wyrwany z całości. Te teksty współgrają ze sobą. Przecież ten ludzki autor, którym jest człowiek, który pisał według swoich zdolności, swojej wiedzy, swoich wyobrażeń, był wzbogacony przez Ducha Świętego. I ten Duch Święty to wszystko łączy, a więc można powiedzieć, że pewne teksty, chociażby ze Starego Testamentu, stają się czytelne dla nas w kontekście Nowego Testamentu. I odwrotnie. Druga rzecz, bardzo ważne są też zamiary tego autora, do kogo on ten tekst kierował, co o nim mówił, co ten tekst zapowiadał. I w ten sposób będę chciał mówić o tekście, który w Ewangelii Łukasza rozpoczyna publiczną działalność Jezusa, czyli o wystąpieniu Pana Jezusa w Nazarecie. Ten tekst mamy, fragment tego tekstu mamy na stronie 524. Żartowałem. Sprawdzam, czy mnie słuchacie. Mamy ten tekst na stronie 14. Fragment tego tekstu, my sięgniemy jeszcze, chyba że nam czasu nie wystarczy, po dalszy ciąg, ale sobie go przeczytajmy, dobrze? Ja przeczytam całość, każdy może śledzić, znaczy dobrze, żeby śledził. I o nim dzisiaj będziemy mówić. To jest 16 werset. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Na tym chyba się kończy wasz fragment. To może skończmy na razie. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. I teraz, jak otworzymy Biblię Tysiąclecia, to przed tym tekstem mamy działalność Jezusa w Galilei, początek działalności. I powiedziałem, że w Ewangelii Łukasza ten tekst rozpoczyna publiczną działalność Jezusa. Można by od razu zapytać, dlaczego w Ewangelii Łukasza, a nie w Jana? Co oni się nie zgadzają w zeznaniach, czy co? Otóż nie. Trzeba zawsze brać pod uwagę to, że każdy ewangelista ma jakiś swój cel, swoich odbiorców i temu podporządkowuje ten materiał, który ma. A jaki ma materiał? Ma zeznania świadków. Ma już, Ewangelia Łukasza powstaje po 70 roku, a więc ma już spisane na przykład mowy Jezusa, ma już spisane jego czyny, które wcześniej służyły do ewangelizacji, do katechizacji. To wcześniej funkcjonowało. I jak otworzymy to w domu, warto sobie takie ćwiczenie zrobić, otworzyć początek Ewangelii Łukasza, to tam mamy napisane. Łukasz mówi do Teofila, że zebrał wszystko, wysłuchał naocznych relacji, wysłuchał świadków. Łukasz był towarzyszem świętego Pawła i napisał Teofilowi po to, żeby ten Teofil przekonał się o pewności nauk, które jemu głoszono. A więc ma swojego tak jakby odbiorcę. W wypadku Łukasza jest to wspólnota pogan. A więc Łukasz nie pisze do Żydów, tak jak chociażby Mateusz, ale pisze do pogan. Dalej, ma swój styl, ma swoje ulubione słówka, które też pojawiają się w Dziejach Apostolskich, bo tak jakby te Dzieje Apostolskie są drugą częścią Ewangelii Łukasza, napisane również przez Łukasza. Ma swój zamiar teologiczny, tak jakby pokazuje Chrystusa w ten, a nie inny sposób. Jan czyni to chociażby inaczej. I to nie teraz, że, bo u Jana co mamy jako początek działalności? Wesele w Kanie, prawda? Drugi rozdział, to mamy wesele w Kanie, gdzie Jezus trzeciego dnia, to też jest piękne, że to tak jakby już automatycznie autor, święty Jan, odwołuje się do czego, co było trzeciego dnia? Do zmartwychwstania, czyli mówi, że w Kanie rozpoczyna się to, co skończy się zmartwychwstaniem. I to jest początek publicznej działalności. I teraz tak jakby jedno drugiego nie wyklucza. Jan na to zwrócił uwagę, wybrał ten fragment. Z kolei Łukasz wybrał ten fragment, ten moment tak jakby, w którym Jezus naucza w Nazarecie. Co mamy u Marka i Mateusza? Mamy to, że Jezus zaczął głosić Królestwo Boże. Módlcie się i nawracajcie, bo bliskie jest Królestwo Boże, prawda? Inny akcent. To są akcenty na poszczególne działania Pana Jezusa. Czyli Pan Jezus mógł być nawet, był w Kanie, był w Nazarecie, był w Kafarnaum. To wszystko jest niedaleko siebie. Że Kana obok Nazaretu to właściwie, jak ktoś był w Ziemi Świętej, to jest kawałeczek, niedaleko. Także na tej zasadzie Łukasz akurat to pokazuje jako początek działalności, chociaż pisze o wcześniejszej działalności, bo jak przeczytamy dwa zdania wcześniej, to zobaczymy na od 14 i 15 werset 4 rozdziału, to zobaczymy, że pokuszeniu przez złego ducha powrócił Jezus mocą ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. A więc Jezus już działa. Tylko Nazaret jest potraktowany jako przedstawienie jego programu jego działalności, co za chwilę zobaczymy. I teraz, co autor zaznacza? Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. A więc można powiedzieć, że tak jakby przez to, gdzie się wychował, autor, czyli święty Łukasz, wiąże to wydarzenie z wcześniejszymi wydarzeniami. Bo Jezus, tak jak wiemy, Łukasz to opisuje, że Józef z Maryją poszli do Betlejem, tam się Jezus narodził i później wracają do Nazaretu. I Jezus tam się wychowuje. Gdzie się wychował? Nie gdzie się narodził, tylko gdzie się wychował. A więc co zaznacza? Że mieszkańcy go znają, że to nie jest człowiek znikąd, że oni go znają i do tego będą się też później przysłowie Jezusa odnosiły, że nie jest prorok mile widziany w swoim kraju. A więc to jest ten moment. Jezus już rozpoczął publiczną działalność po tym, jak przyjął chrzest od Jana i był kuszony na pustyni przez złego ducha. Już jest znany, chociaż nie jest powiedziane, dlaczego jest znany. W każdym razie wszyscy go sławią i wraca do Nazaretu. I to jest kontekst tej opowieści. I co się dzieje dalej? W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Wiele razy w swojej Ewangelii święty Łukasz podkreśla, że Jezus w szabat był w synagodze. Chociażby w szabat uzdrawia kobietę pochyloną, chociażby w szabat dokonują się różne spory z faryzeuszami. Ten w szabat był obecny i tak jak pokazuje to Ewangelia świętego Łukasza, Jezus wykorzystywał szabat, żeby nauczać, bo w szabat tak jakby były zgromadzenia w synagodze. I teraz my patrzymy na synagogę przez pryzmat, nie wiem, synagog, które są załóżmy nie wiem, na Kazimierzu, prawda, duży budynek, balkon dla kobiet i tak dalej, i tak dalej. Trzeba sobie zdać sprawę, że co było początkiem synagogi? Początkiem synagogi była niewola babilońska. W 586 roku przed Chrystusem Babilończycy, król Nabuchodonozor, zniszczył świątynię, która była centrum Izraela w Jerozolimie i wziął Izraelitów do niewoli babilońskiej. I tam nagle nie było świątyni, nie było gdzie składać ofiar. Wtedy tak jakby ten kult się zogniskował wokół pism, które wtedy zredagowano, wtedy spisano. I wtedy gromadzono się. Synagogos po grecku to znaczy gromadzić się. I kiedy Izraelici wracają do ziemi, do Jerozolimy, umożliwił to wydany w 539 roku edykt Cyrusa, króla perskiego. Oni wracają do Jerozolimy i nie było świątyni. I to mamy 8 rozdział w księdze Nehemiasza. Wokół Nehemiasza zgromadzili się przy bramie. Nehemiasz czytał prawo i później je komentował, a oni wszyscy słuchali. I to jest początek synagogi. Także synagogi w znaczeniu gromadzić się. My nie do końca wiemy, jak w okresie Chrystusa te synagogi wyglądały. Ponieważ co się dzieje w 70 roku po Chrystusie? Rzymianie przychodzą, burzą świątynię i tak jakby ci Żydzi, którzy ocaleli, gromadzą się na takim spotkaniu w Jawne i tam ustalają, co zrobić ze swoją religijnością, skoro nie ma świątyni. I tam powstaje to, co my dzisiaj znamy jako ten judaizm rabiniczny, ten dzisiejszy, prawda? Czyli no, bardzo łatwo tak jakby przerzucić te wszystkie zwyczaje dzisiejszych Żydów na zwyczaje z czasów Pana Jezusa, ale tak nie jest. Bo to, co przetrwało, to jeden z odcieni tego judaizmu świątynnego, tak zwany judaizm w wydaniu faryzejskim. I wtedy te synagogi jako po prostu jedyne miejsce kultu. Mamy z archeologii też odkopane synagogi. Także coś było w kształcie budynku, ale bardzo często jako synagoga służyła jedna izba z jakiegoś dużego domu. Albo co więcej, to co mamy też ślad w Ewangelii świętego Jana, kiedy do Jezusa przychodzi Natanael zawołany przez Filipa, to Jezus mówi mu, widziałem cię pod drzewem figowym, prawda? Jesteś sprawiedliwym Izraelitą. Po prostu wykorzystywano też drzewa które dawały cień oczywiście, żeby się tam gromadzić i nad tym Bożym prawem rozprawiać. Także ta synagoga w ten sposób, tak jakby trzeba rozumieć, to nie znaczy, żeby tej synagogi nie było, ona była, ale niekoniecznie w takim wydaniu, bo nam się to często kojarzy, prawda, jako wielkie jakieś budowle i nie wiadomo co. Tak samo Nazaret. Nazaret, to też pokazują wykopaliska w Nazarecie, to była wioska, która, nie wiem, kilkadziesiąt domów, 30, 40 rodzin, malutka, do tego stopnia, że autor, jak mówi o Nazarecie, to precyzuje, z Nazaretu w Galilei, bo nikt nie wiedział, co może być w tym Nazarecie. Co więcej, tak jakby mówiąc o Nazarecie, czy może być coś dobrego z Nazaretu, a więc ten Nazaret nie miał zbyt dobrej sławy, prawda? To jest ten Nazaret. Jezus wraca tam do swoich tak jakby współbraci, krewnych, znajomych i w tej synagodze w dzień szabatu ogłasza swoje posłannictwo. Posługując się oczywiście liturgią szabatową. Jak wyglądała liturgia szabatowa? Bardzo podobna do dzisiejszej. Liturgia szabatowa w synagodze wyglądała w ten sposób, że rozpoczynano od znaku krzyża. Rozpoczynano od Szema. Szema Izrael, to co mówiłem przed śniadaniem, przed obiadem. Słuchaj Izraelu, to jest fragment z Księgi Kapłańskiej, zaraz go tutaj przeczytam dokładnie, z Księgi Powtórzonego Prawa, szósty rozdział. To są słowa, które rozpoczynały nie tylko modlitwę synagogalną, a też rano i wieczorem. A więc tak. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana Boga Twojego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił, a pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Przywiążesz je do Twojej ręki jako znak, one Ci będą ozdobą między oczami. Wypisz je na odrzwiach swojego domu i na Twoich bramach. A więc ten powrót do intuicji, o której mówiłem, że ta modlitwa, ta obecność Pana Boga nie ma być tylko w czasie, kiedy ja klękam, tylko ma być nieustannie. Kładziesz się spać, wstajesz ze snu, idziesz, podróż, tak dalej, tak dalej. I to jest podstawowe wyznanie wiary Izraela. Słuchaj, Pan jest Bogiem, Pan jest jedynym. Przywiążesz go na swoim ramieniu, stąd tak jakby Żydzi mają filakterię, czyli rzemyki, i na tych rzemykach pudełeczka z tym fragmentem. I tak samo tutaj. Zakładają je na... I będziesz miał przed swoimi oczami. Wzięli to dosłownie i mają tutaj i tutaj te filakterie z tymi pudełeczkami. I tak samo przed wejściem do domu mają mezuzę z tym fragmentem, tak? Które dotykają później czoła. Także stąd to się bierze. I po tym fragmencie było czytanie z pięcioksięgu, czyli z tak zwanej Tory. I później ta Tora była tłumaczona w czasach Pana Jezusa na język aramejski, na język współcześnie używany wtedy. I oczywiście każde tłumaczenie jest w pewnym sensie interpretacją. Także można powiedzieć, ona była interpretowana. Później były modlitwy, psalmami przede wszystkim. I później było czytanie z proroków, tak zwane haftara. I później po tym czytaniu z proroków znowu komentarz. Komentarz, objaśnienie. Później było błogosławieństwo i zakończenie modlitwy. I teraz to komentarz do Tory, to tłumaczenie na język aramejski nazywa się targumem. To słowo często występuje. I zwróćcie uwagę, że w tej liturgii, którą opisuje Łukasz, on pomija to czytanie. Pomija, nie ma czytania z Tory, nie ma tych wstępnych modlitw, nie ma też 18 błogosławieństw, to co też stanowiło część modlitwy synagogalnej. I od razu tak jakby Łukasz przechodzi do czytania z proroków. Dlaczego? Dlatego, że prorok Izajasz jest tutaj sercem tego przesłania Jezusa. To nie znaczy, żeby tego wcześniej nie było. Było, ale Łukaszowi chodzi o pokazanie tego, co najważniejsze. On się nie rozwodzi, nie cytuje wszystkiego, bo to było znane. On od razu przechodzi do Jezusa, który wstał, żeby czytać. I teraz, żeby zobaczyć, jak to czytanie jest, jak bardzo jest ważne, to zwróćmy uwagę na strukturę tego tekstu. Że ten tekst czytania, fragment z Izajasza, który jest w 18 i 19 wersecie, został otoczony przez dokładnie taki sam schemat. Podano mu księgę proroka Izajasza. Jeszcze wcześniej. Powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza, 17 werset. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane. Później mamy tekst I teraz co się dzieje w 20 wersecie? Odwrotność. Zwinął księgę, oddał słudze i usiadł. Można powiedzieć taka struktura paralelna, która służy temu, żeby uwypuklić to, co jest najważniejsze, czyli to, co jest w środku. Ten sam schemat. Jakbyśmy wzięli też jeszcze oryginał grecki, to byśmy tutaj mogli przeczytać różne słowa, które były używane do tłumaczenia tekstu świętego. Tak jakby te wszystkie elementy podkreślają znaczenie tego proroctwa. A co mamy w tym proroctwie? Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Jeżeli poszukamy, tu pewnie mamy jakiś odnośnik, to jest fragment Izajasza, ale to również jest fragment skompilowany, wzięty z 58 rozdziału i z 61. I teraz tak jakby popatrzmy na kontekst tego. Łukasz po prostu wybiera to, co jest istotą, to, co jest przesłaniem. I popatrzmy na 60 rozdział, który jest tak jakby tłem dla tego cytatu, który tutaj mamy. To jest rozdział, który zapowiada powrót z niewoli babilońskiej i zapowiada piękno odnowionej świątyni, zapowiada wszystko, co najwspanialsze. To jest opis po prostu tego górnego Jeruzalem, do którego my dążymy. I w tym kontekście padają słowa, że ogłaszam rok łaski od Pana. To jest czas, w którym zaczyna się coś, co będzie miało konsekwencje w przyszłości, czyli coś eschatologicznego. Z kolei 58 rozdział Ewangelii, Księgi Izajasza mówi o tym, że nie jest mi miła wasza modlitwa, w czasie której uciskacie biednych, uciskacie potrzebujących, nie pomagacie. Miła mi jest taka modlitwa, kiedy podnosicie wszystkich. I w tym kontekście, tak jakby Izajasz zapowiada, że przyjdzie ktoś napełniony duchem, kto przywróci wzrok, pomoże ubogim i tak dalej, i tak dalej. I Jezus to czyta. I teraz za chwilę to odniesie do siebie, ale zwróćmy uwagę na to, co tu jest napisane. Duch Pański spoczywa na mnie. Wcześniej ewangelista mówi, że Jezus w mocy ducha powrócił do Nazaretu. Co więcej, duch wyprowadził go na pustynię. Duch był przy zwiastowaniu Matce Przenajświętszej. A więc ten Duch Święty jest obecny i w tym kontekście Jezus mówi o sobie. Duch Pański spoczywa na mnie, bo te słowa się dzisiaj zrealizowały. I teraz co zrobił? Namaścił mnie i posłał. Namaścić i posłać to słowo, które jest tak jakby w Grece używane do namaszczenia, czyli Chrystos, chryzmus. To jest ten, który jest namaszczony. A więc Chrystus zapowiada, że On jest tym Chrystusem, który był zapowiadany przez proroka Izajasza. Po co on przyszedł i został posłany? Aby ubogim nieść dobrą nowinę. Kiedy powędrujemy do 6 rozdziału, do kazania na równinie, to zobaczymy pierwsze błogosławieństwo, które otwiera to kazanie. Błogosławieni ubodzy, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Chrystus przychodzi, by tak jakby pokazać, że ubodzy, czyli ci, którzy oczekują Bożej pomocy, bo wszystko mają u Boga, są tymi szczególnie wybranymi, do których On jest posłany. Dalej, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność. Za chwilę jest opis w synagodze, sytuacji w synagodze w Kafarnaum, w czasie której Chrystus uwalnia z mocy złego ducha opętanego. A więc pokazuje, że to więzienie to nie chodzi o to, żeby teraz pójść do namiestnika i otworzyć bramy więzień, ale to więzienie to jest przede wszystkim więzienie duchowe. Więzienie, wyrwanie ze szponów złego ducha, który człowieka więzi. I tak jakby wszystkie uwolnienia, które się za chwilę dokonają w Ewangelii Łukasza, będą o tym świadczyć. I wreszcie niewidomym przejrzenie. Tu nie chodzi tylko, chociaż też chodzi o fizyczne, bo Pan Jezus, prawda, uzdrawia niewidomego, chociażby w Jerycho i dokonuje wielu cudów fizycznych, ale chodzi też o ten sposób niewidzenia, o którym mówiłem przed obiadem, że my nie widzimy pewnej rzeczy. Patrząc na mieszkańców Nazaretu, oni nie zobaczyli w Chrystusie Mesjasza, bo za chwilę go wygonią. Co więcej, Łukasz opisuje jako jedyny z ewangelistów, opisuje jak w czasie męki Chrystusa Pan Jezus został posłany do Heroda. On przychodzi do Heroda, bo Herod chciał już wcześniej go zobaczyć. I teraz co się dzieje? Herod go wyśmiał. On nie zobaczył w Chrystusie Mesjasza. Mamy kilka jeszcze takich sytuacji, chociażby tak jakby uczniowie idący do Emaus, prawda? Tam widzimy to też wcześniej wspomniałem, że oni szli, a nie widzieli. I Jezus tak jakby pokazuje te prawdy boskie, które są już obecne i on, potrzeba jest nam tego otwarcia oczu, żeby zobaczyć, spotkać go i go rozpoznać. I to jest to pierwsze wezwanie, które pokazuje, po co przyszedł Chrystus. A później mówi tak, przyszedłem ogłosić rok łaski od Pana. Co to był rok łaski? Otóż w Izraelu bardzo ważna była liczba 7, siódmy dzień tygodnia, dzień szabatu, ale 7 razy 7, co siódmy rok to był też dzień szabatowy, kiedy dawano, między innymi nie zasiewano, ale 7 razy 7 był rok jubileuszowy. Zresztą jubel, słowo hebrajskie, to jest zabawa, taniec i jubel, prawda? U nas też się mówi, idę na jubel. Stąd też ta idea lat jubileuszowych w chrześcijaństwie. I co wtedy się działo w roku jubileuszowym? Ci, którzy pożyczyli coś, darowali pożyczkę. Ci, którzy tak jakby oddali się w niewolę, bo nie mieli z czego spłacić, wracali do siebie. Otrzymywali swoją ziemię. Tak jakby wszystko powracało do pierwotnego stanu. I Jezus to mówi, oto jest rok łaski od Pana. A więc rok, który się rozpoczyna, dla tych, którzy przyjdą i przyjmą Mesjasza, to będzie rok jubileuszowy, kiedy dokonają się wielkie cuda. I teraz Jezus oddaje tę księgę, siada i oczy w synagodze są w nim utkwione. To słowo greckie utkwione, tak jakby jest też użyte w czasie, kiedy Pan Jezus wstępuje do nieba i apostołowie patrzyli na Niego. Albo też, kiedy Szczepan jest skamienowany i on ma wizję otwartych niebios. Też to samo słowo występuje. A więc to słowo podkreśla, że to nie jest tak, opatrzyli, o, prawda, i tutaj śnieg, nie, i zaraz, nie wiem, myślimy o podwieczorku, tylko patrzyli, utkwione, oczekiwali czegoś ważnego. I Jezus mówi coś ważnego, zwinąwszy księgę, począł więc mówić do nich. Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. To dziś jest bardzo ważne w Ewangelii Łukasza. Dlaczego dziś? Dlatego, że to jest czas, który zupełnie wszystko zmienia. Do pasterzy mówi anioł, dziś narodził się wam Zbawiciel. Zacheusz słyszy, dziś zbawienie stało się udziałem twojego domu. Na krzyżu Łotr słyszy, prawda, dziś ze mną będziesz w raju. A więc to jest dziś, kiedy trzeba wszystko zmienić, kiedy trzeba wszystko zostawić i rozpoczyna się coś nowego. I to jeszcze przyjmują, prawda? Patrzą na niego z zachwytem, patrzą, o, rzeczywiście, mądre słowa, ale zobaczymy za chwilę, jak ta pozytywna reakcja zmieni się w reakcję całkiem negatywną. I co się dzieje dalej? Dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego i mówili, czy to nie jest syn Józefa? A więc z jednej strony, czy on nie mieszka pośród nas, czy my go nie znamy? Czy nie znamy Józefa? Czy to nie jest jeden spośród nas? Jak on może takie rzeczy wiedzieć? I teraz Jezus w ten sposób to odczytał i rzekł do nich. Tego już nie macie, ale to można w domu doczytać. Z pewnością powiecie mi to przysłowie. Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. A więc tak jakby widzimy tutaj taki redakcyjny zabieg Łukasza, który mówi, że w Kafarnaum już Jezus dokonał cudów. One zostaną opisane dopiero za chwilę. Ale oni mówią tak, w Kafarnaum dokonałeś, czemu tu tego nie dokonasz? I teraz lekarzu ulecz samego siebie. To w Ewangelii Łukasza jest też kilkakrotnie tak jakby pokazane w inny sposób. Kiedy Jezus wisi na krzyżu, czy nie możesz zejść z tego krzyża? Łotrowie mu mówi, ten jeden łotr mówi, zbaw siebie i nas, ulecz samego siebie, prawda? To jest tak jakby takie przysłowie wyrażające pogardę. No jak, w Kafarnaum, a tu nie możesz tego zrobić, my jesteśmy twoimi bliskimi. Jezus w ten sposób odebrał tak jakby tą reakcję swoich współbraci, znajomych i sąsiadów i mówi, lekarzu, ulecz samego siebie, powiecie mi to. Dalej, Jezus znał myśli tych ludzi, to też tak jakby Łukasz podkreśla. Dalej Jezus mówi drugie przysłowie i dodał, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. I w tym kontekście tak jakby Jezus stawia siebie w świetle tych proroków, którzy byli przed nimi i byli odrzuceni. I tak jakby co robili odrzuceni prorocy? Oni zwracali się do innych ludzi. Łaska Boża tu nie przyjęta, nie stoi w miejscu, ale jest darowana komu innemu. Za chwilę zobaczymy, że Pan Jezus w Nazarecie nie dokonał żadnego cudu i jak odejdzie z Nazaretu, to w Ewangelii Łukasza już nigdy do Nazaretu nie wróci. Łukasz już nigdy nie pisze o Nazarecie. Z kolei Pan Jezus idzie do Kafarnaum I to, co zapowiadał tutaj, ten rok łaski, ten przywrócenie wzroku, wyrwanie z niewoli itd., itd., to jest 4 rozdział od 30 wersetu, spełnia się w Kafarnaum. A więc zobaczcie, tutaj jako prorok nie zostałem przyjęty, idę do Kafarnaum i tam uzdrawiam teściową Szymona Piotra, uzdrawiam, tak jakby wyganiam złego ducha i dokonuję innych cudów. To jest też to. I teraz popatrzmy na to, że Łukasz pisał tę Ewangelię do pogan. I to widać też w kontekście dziejów apostolskich, że pokazuje, że zwróćcie uwagę, że zbawienie nie jest tylko dla Żydów. Jezus jest w swojej ojczyźnie i tak niektórzy mówili, przecież my jesteśmy tym narodem wybranym, Jezus przyszedł do nas, nie możemy tego innym głosić. A dzieje apostolskie mówią wprost przeciwnie. Piotr udziela chrztu Korneliuszowi, który był poganinem. Łaska Boża tak jakby została odrzucona, ale ona nie zostaje przed Boga cofnięta. Bóg daje ją tym, którzy ją przyjmują, a więc część Żydów ją przyjęła, ale rozszerza to i daje też poganom. W tym kontekście też trzeba rozumieć to posłanie prorockie. I to potwierdza przykład dwóch proroków, o których mówi Chrystus. Bo za chwilę przytacza przykład Eliasza, który został posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Można o tym przeczytać w Księdze Królewskiej. Czy mało było wdów w Izraelu, a jednak on został posłany do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, do poganki, ponieważ Izrael nie został przyjęty. Dalej przywołuje przykład Elizeusza i mówi, czy mało było trędowatych, ten Elizeusz uzdrawia Syryjczyka Naamana z trądu. Mało było trędowatych w Izraelu? Byli, ale oni nie uwierzyli. A więc ta łaska Boża idzie do poganina, prawda? Do Syryjczyka Naamana i on z tego korzysta. Jak popatrzymy na to też w naszym kontekście, to popatrzmy, bo to jest też takie odniesienie do sytuacji dzisiaj. My mówimy, tu jesteśmy w Kościele, prawda? I bardzo często możemy, chociażby przez rutynę, przez codzienność, przez różne zwyczaje, obyczaje, mieć zamknięte oczy i odrzucać to, co Chrystus nam dzisiaj konkretnie daje. I ta łaska czasami, to co Pan Jezus mówi, że zdziwicie się, jak w niebie zobaczycie, nie wiem, cudzołożnicę celników i grzeszników przed wami, prawda? Bo ta łaska Boża działa i my musimy ją przyjmować. Jeżeli nie, to ona nie będzie czekać, ona pójdzie dalej. I teraz, jaka jest reakcja Chrystusa, już tak w takim ogromnym skrócie, na reakcję mieszkańców Nazaretu na te słowa Chrystusa? Reakcja mieszkańców jest następująca. Oni wstali, oburzyli się i wyprowadzili Jezusa i chcieli Go strącić. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. A więc zwróćmy uwagę, z takiej reakcji, która była taka powiedzmy neutralna, trochę zachwytu, podziwu, trochę powątpiewania, ta reakcja stała się nagle wroga. Do tego stopnia, że tego swojego znajomego, o którym słyszeli wiele rzeczy, chcieli strącić. Porwali się z miejsc. Tutaj jest rzeczownik, czasownik użyty, który świadczy o wielkim gniewie. Wyprowadzili go za miasto. I teraz popatrzmy na tą scenę jako na scenę typologiczną, czyli zapowiadającą coś dalej. Gdzie mamy takie momenty, gdzie wyprowadzają poza miasto? Mamy takie momenty w przypowieści o dzierżawcach winnicy. Łukasz podkreśla to, że jak gospodarz przysłał po to, żeby wzięli to, co należy do gospodarza, to dzierżawcy winnicy sługi tam zabili, kiedy posłał swojego syna, to wyprowadzili go poza winnicę i go zabili. Dalej, taki sam tekst mamy w Dziejach Apostolskich, opisujący scenę kamienowania Szczepana. Kiedy kamienowano Szczepana, wyprowadzono go poza miasto. I wreszcie, tak jakby, żeby już dojść do sedna, co to wydarzenie zapowiada, kiedy Jezusa wyprowadzono poza miasto? W czasie ukrzyżowania. Wyprowadzono Jezusa za miasto, powieszono go na krzyżu, a wokół niego dwóch złoczyńców. I tak jakby w tym momencie, ponieważ tu nie chodzi o geografię, bo Nazaret oczywiście jest, co to znaczy Nazaret? Dzisiaj to jest wielkie miasto, 150-tysięczne i ono jest w takiej kotlinie położone. Niektórzy tłumaczą nazwę Nazaret jako kielich kwiatu. Stąd bazylika w Nazarecie jest w kształcie zwiastowania Matki Bożej, w kształcie lilii, prawda? Maryja jest tym pięknym kwiatem nieskalanym, który przyniósł Chrystusa na świat. I tu nie chodzi o geografię, prawda? Teraz na górę i tam go zrzucili. Chodzi o tak jakby pokazanie, że to wydarzenie tutaj się nie dopełnia, bo jeszcze czas Jezusa nie nadszedł, ale ono się zakończy w momencie ukrzyżowania na górze Kalwarii. A więc tak jakby Jezus został wyprowadzony i chcieli go zgładzić, to wydarzenie zapowiada inne wydarzenie, które będzie ukoronowaniem tej misji, która rozpoczęła się w Nazarecie. Jezus ogłasza rok łaski od Pana, zostanie ukrzyżowany, żeby wykupić tych wszystkich z więzienia grzechu i śmierci. I co się stało? Jezus przeszedł pomiędzy nimi. Jezus poszedł swoją drogą. Później Łukasz powie w swojej Ewangelii, niemożliwe jest, żeby prorok zginął poza Jerozolimą. Jezus idzie, tam ginie, ale to wydarzenie, tak jakby w kontekście śmierci Jezusa, zapowiada nam Jego zmartwychwstanie. Bo Jezus przechodzi przez śmierć, przechodzi przez grób i idzie dalej swoją drogą, która jest drogą Kościoła. Posyła Ducha Świętego i w Kościele realizują się te owoce, które zostały zapowiedziane w synagodze w Nazarecie. I w tym kontekście tak jakby to wyprowadzenie, to próba zabójstwa Jezusa dopełnia się na Kalwarii i w trzecim dniu, kiedy Pan Jezus zmartwychwstał. I kiedy popatrzymy na wszystkie uzdrowienia Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza, na wszystkie cuda, na wszystkie wyzwolenia, na wszystkie egzorcyzmy, to zobaczymy, że one pośrednio odwołują się do tego, tak jakby rozpoczęcia publicznej działalności, do tego zapowiedzianego programu w Nazarecie. I teraz to jest ten kontekst tak jakby Ewangelii świętego Łukasza. Ale co nam mówi to dzisiaj to Słowo Boże? Nam, ludziom żyjącym w XXI wieku. Mówi to, co już podkreśliłem, że musimy korzystać z łaski Bożej. To nie jest tak, że łaska, chociażby łaska powołania, będzie trwała zawsze. Podam przykład, no, że tak powiem, z mojej działki, prawda? Nie wiem, mam 19 lat, idę do seminarium. Nie iść na studia. Kończysz studia, to pójdziesz do seminarium. Wiele osób kończy studia, nie idzie do seminarium. Nie dlatego, że nie miało powołania, dlatego, że łaska przeszła. Musimy być bardzo wyczuleni na łaskę. Druga rzecz to taka, że zwróćcie uwagę, Jezus mieszkał wśród mieszkańców Nazaretu. Jezus był tam obecny. Jezus, no widzieli go, znali. Czyż to nie jest syn Józefa? A jego braćmi nie są ci i ci i ci. Znali go. A jednak zwróćcie uwagę, tak się do niego przyzwyczaili, że kiedy przyszedł i powiedział, teraz zaczynam to, co najważniejsze, na co przygotowałem się przez 30 lat, to oni go chcieli zabić. I to jest też bardzo ważne dla nas, bo my obcujemy ze świętością. Mamy sakrament Eucharystii, mamy no wiele sakramentów, prawda? Modlimy się, jesteśmy zawodowcami. Pana Jezusa mamy w sąsiedztwie, tak jak mieszkańcy Nazaretu. A może się zdarzyć, że Pan Jezus przyjdzie, my Go nie rozpoznamy, a co więcej, możemy Go odrzucić. To jest duże niebezpieczeństwo. Taki przykład z mojego pobytu w Izraelu, kiedy tam zwiedzaliśmy naokoło wszystkie inne tam kraje, to konkretnie Egipt, to płynęliśmy dwoma łódkami. W jednej łódce jedni, drugiej drudzy, po 10 czy 11 osób. I ta nasza łódka była taka bardziej liturgiczna. To znaczy, że odprawialiśmy mszę codziennie, prawda? Zatrzymywaliśmy się gdzieś tam na jakiejś plaży, mszę odprawialiśmy, modliliśmy się. Druga łódka była mniej liturgiczna, mniej taka, powiedzmy, pobożna, także nie bardzo chcieli wstawać, tę mszę odprawialiśmy rano, nie chcieli się tam do nas dołączyć, się modlić. I słuchajcie, i tak kiedyś mówiliśmy do nich tam, do tej części, to było towarzystwo międzynarodowe, także każdy tam, no różne światy, prawda, różne zwyczaje i tam. I mówimy, słuchajcie, chodźcie na przykład, no zobaczymy, może ten, ale oczywiście nikt nie wstał. I odprawiamy tą mszę świętą, tam te kilka osób, kilku księży też było, na tym piasku, na brzegu i modlimy się, gdzieś tam słońce zaczyna wschodzić i słuchajcie, dzikie psy przyszły na tą mszę i po prostu tak jakby usiadły w ławkę, stały i patrzyły, nie? I mi się w tym kontekście przypomniało, to było w ogóle niesamowite, bo tam psy w świecie arabskim, w ogóle u nas się dzieci bawią z psami, a tam się bawią psami, prawda? Pies ugryzł Mahometa i nie lubią psów, z kolei jest mnóstwo kotów, nie? Wstrętnych i ten dzikich jakiś tam śmieci jedzą i taki, to też nie jest ciekawe. I te psy są wyrzucone i one poza miastami gdzieś biegały, dzikie psy i one przyszły na naszą mszę i się zachowywały tak, jakby rzeczywiście uczestniczyły. I mi się przypomniał taki fragment, że jeżeli wy przestaniecie krzyczeć to, co Pan Jezus jak wjeżdża do Jerozolimy, to te kamienie wołać będą, nie? I to jest to, że zwróćcie uwagę, my tak jakby obcujemy z tym wszystkim, jesteśmy przyjaciółmi Jezusa, mieszkamy z Nim niemalże pod jednym dachem, a może nam się przytrafić taka sytuacja, która przytrafiła się mieszkańcom Nazaretu, że odrzucili tę łaskę i z niej nie skorzystali, skorzystali z niej inni. Także bądźmy czujni, wyczuleni na takie uśpienie. Nie? My musimy nieustannie na nowo zadawać sobie pytanie, czego Chrystus chce ode mnie, czego On dzisiaj ode mnie pragnie, czego ode mnie oczekuje. To jest druga rzecz. A trzecia rzecz to związana z tym takie odniesienie, taka nostalgia za przeszłością. Że my często mówimy, jak ja bym żył w czasach Pana Jezusa, to na pewno moja wiara była głęboka i gorąca i tak dalej. Bzdura. Nazarejczycy żyli, słyszeli, widzieli wiele rzeczy i odrzucili Jezusa. Skoro Jezus postawił mnie tutaj w XXI wieku i chce, żebym tu żył, to znaczy, że dla mnie to jest najlepszy czas do życia, jaki może istnieć. Gdyby najlepszy czas był dla mnie czas Jezusa, to bym wtedy żył. Skoro ja żyję teraz, to Pan Bóg mi daje to, co najlepsze i najpiękniejsze, żebym to swoje życie tutaj jak najlepiej i najbardziej wartościowo spędził. Także nie ma co tak jakby cofać się do przeszłości i uważać, że jak ja bym zobaczył Chrystusa, to przecież bym wierzył i w ogóle moja wiara by była niesamowita. To, co Abraham mówi do tego Zacheusza, do Zachary, do kogo tam? Do tego biednego, który na dworze bogatego się bawił i później umarł. To on mówi, poślij do moich braci tego Zachariasza, żeby ich ostrzegli. Kogo? Łazarza właśnie, Łazarza. Też na Z. A co Abraham mówi? Nawet gdyby ktoś powstał z martwych, to nie uwierzył. Nie uwierzył. Także nie łudźmy się, nie czekajmy na coś, na jakieś wielkie wydarzenia, prawda, jakieś manifestacje. Nie żyjmy przeszłością, tylko żyjmy teraźniejszością. To, co podkreśla Pan Jezus, dziś te słowa się wypełniły. Dziś jest dla Ciebie szansa zbawienia. Dziś, nie wczoraj, nie jutro, ale dziś, bo tylko teraźniejszość do nas należy. Także z niej korzystajmy. Amen.